Pamiętajmy, wielkie rzeczy, życie Boże w nas kosztuje i to kosztuje dużo wysiłków. Gdyby ktoś z was wam powiedział, wiesz, kupiłem sobie, no po prostu fantastyczna sprawa, kupiłem sobie Rolexa, wiesz, a ile dałeś? No nie uwierzysz, 40 zł. To powiemy, no weź się uspokój, człowiek. A ludzie mówią, ty, słuchaj, zakochałam się. No jak długo się znacie? 3 tygodnie. No ale to jest szalona miłość. Wiesz, po prostu to jest ten człowiek. To jest po prostu, za 3 miesiące się pobieramy. I my w to wierzymy. No gratuluję ci. Rolex za 17,30. Miłość kosztuje, proszę państwa. Miłość kosztuje. To trzeba się naprawdę z tym zmagać. Miłość to jest umiejętność rezygnowania z perfekcjonizmu. Ile się małżeństw rozpadło, bo żona myślała, że bierze sobie anioła za męża. Jezus powiedział do tłumów, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw dziło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Żeby nam wyjaśnić tajemnicę Bożego życia w nas, tajemnicę naszego serca, a są to naprawdę głębokie tajemnice i wiele lat trzeba nieraz poświęcić, by je zgłębić, nie wszystkim się to udaje. Chrystus posługuje się obrazami i zachęca nas, byśmy nad tymi obrazami, przypowieściami poczynili refleksję. Z Królestwem Bożym jest jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Z Królestwem Bożym, a więc z Bogiem w naszym sercu, a więc z życiem Bożym w naszym sercu. Żeby to życie, żeby to Królestwo Boże było w nas, trzeba nasienie rzucić w ziemię. A nasienie jest ładne, a nasienie jest złote. O nasienie się dba, musi w elewatorach być odpowiednia temperatura i wilgotność. Takie złociutkie nasienie. No można się na nie patrzeć, ale nie aż na tyle jest piękne, żeby się w nie wpatrywać. Można je zjeść, tak jak zjadamy pestkę ze słonecznika albo dyni, ale się tym nie najemy. A można jeszcze rzucić nasienie w ziemię. To taki kontrast, nasienie takie suchutkie, złote, a ziemia, która najlepiej jak jest wilgotna, jest po prostu błotem i jeszcze zmieszana z nawozem. A co to jest nawóz, to my wszystko wiemy. Aż trudno tu w świętym miejscu konkretnymi słowami to określać. I w takie coś trzeba rzucić nasienie swoich ludzkich skarbów. Rzucić w błoto. I tu się zaczynają schody, bo my mamy przed tym strach. Słuchajcie, nam się wydaje, że coś tam osiągnęliśmy. Każdy z nas ma jakieś swoje skarby. I my to status quo chcemy za wszelką cenę zachować i nie chcemy stracić. A tam, gdzie nie ma straty, nie ma życia. Tam, gdzie się chce zachować życie, tam się je traci. To Jezus właśnie mówił. Kto chce stracić, kto straci swoje życie, ten je zyska. Kto nie chce stracić swojego życia, chce ziarno zachować, życia nie zyska. Życie jest tam, gdzie jest strata, gdzie jest wychodzenie na zewnątrz, gdzie jest wyrzucanie, marnowanie. Proszę zwrócić uwagę, każdy system zamknięty się degeneruje. Jeśli człowiek odetnie się od innych ludzi, będzie żył w samotności, no to nastąpi jego wielkie zubożenie duchowe. Wielkie zubożenie duchowe i wielkie są smutki w takich związkach, które się zaczynają, że chłopak z dziewczyną tak się w sobie zakochali, że świata nie widzą już nikogo poza sobą. Prowadziłem rekolekcje dla młodzieży, był taki chłopak z dziewczyną, aż w końcu zwróciłem im uwagę, bo to było żałosne. Wszędzie za rączkę. Prawą ręką jedli zupę, lewą się trzymali za rączkę. Głaskał ją po rączce na pantomimie, która była wystawiana i na wszystkich konferencjach. I odprowadzał ją tam, gdzie siostry miały spanie dla dziewczyn i od rana już ich widziałem, jak za rączkę spacerowali po podwórku. to nie może z tego nic być dobrego. Jak tak samo z takich przyjaźni, my to nazywamy jakieś tam papuszki, nierozłączki, czy choćby rodzina, taka pobożna rodzina, która ma w pogardzie wszystkich sąsiadów. My jesteśmy porządną, chrześcijańską, katolicką rodziną. My z nikim innym nie jeździmy na wczasy, my się razem modlimy, my razem wypoczywamy, świętujemy, jeździmy na wakacje, zawsze we czwórkę i w piątkę. Proszę Państwa, to się źle skończy. System zamknięty się degeneruje. System duchowości człowieka, która nie ma jakichś impulsów, nie ma jakiegoś ryzyka i walki. I lęk, ja już to powiedziałem przed tygodniem, największym ludzkim problemem jest pycha. Chęć samostanowienia o sobie. I Pan Bóg, żeby nam pokazać tę pychę, dopuszcza w naszym życiu lęk, który jest obawą, że ja właśnie stracę samostanowienie o sobie. Że ja stracę samostanowienie o sobie. I lęk w naszym życiu przeplata się z gniewem. Proszę zwrócić uwagę pamiętnego dnia 11 września 2001 roku, kiedy stolica największego państwa na świecie została tak brutalnie zaatakowana i tyle było ofiar. Ludzie nie wierzyli własnym oczom, patrząc na dymiący Nowy Jork. Pojawiły się zaraz głosy, jeszcze chyba tego samego dnia, niektórych ludzi, żeby szybko zaatakować Arabów, Afganistan, no jakieś samoloty tam wysłać, jakieś parę bomb im zrzucić. Bush powiedział słusznie, że nie będzie strzelał rakietami po 100 tysięcy dolarów w puste namioty w Afganistanie. Zresztą to w ogóle było bez sensu. Ale proszę zwrócić uwagę, jak często nasze życie się waha pomiędzy użalaniem się nad sobą. Taki jestem biedny, tak mi nic nie idzie, taki w ogóle jestem, to ta matka, to ten ojciec i znowu, taki jestem biedny, tak jakoś mi nie wychodzi w życiu. Lęk, strach i gniew, agresja. I to jest takie dłuto i młotek, gdzie Pan Bóg skuwa tynk z naszego życia, żeby nam pokazać, że pod tym tynkiem to nie twarda cegła, a często jakiś bambus jest, jakaś słoma. Że to całe nasze życie zbudowane jest naprawdę na fundamentach z gliny. W lęku spadają fasady, ukazują się fundamenty. Lęk pokazuje nam naszą pychę, że chcemy, że nie chcemy oddać często naszego życia w ręce Pana Boga. Chcemy samostanowić. Teraz, kochani, myślę, że niejedna osoba tutaj zgromadzona w świątyni, no, znaczy myślą o wakacjach to wszyscy, ale niejedna osoba gdzieś tam przez jakieś biuro podróży próbuje znaleźć miejsce dla wypoczynku. I proszę zwrócić uwagę, jak ludzie chcą wszystko przewidzieć i wszystkiego się dowiedzieć. A jaki to hotel? Ile gwiazdek? A tam wyżywienie to jest rano, tak? A klimatyzacja jest? A daleko do morza? A jak będzie padał deszcz, to co tam można robić? A jakie tam są ceny? A jakie tam pokoje? A jakie to wszystko przewidzieć? I to jest normalne, bo chcemy pojechać w miejsce, gdzie odpoczniemy. Chociaż notabene proszę zwrócić uwagę, że my chcemy to wszystko przewidzieć, ale kiedy wracamy, to mówimy, no wiesz, ośrodek był dobry, ale najlepszy numer to był na granicy, wiesz, celnik mi zabrał paszport, wszystko poszło w inną stronę. My opowiadamy sobie potem z wywiekami na twarzy, wiesz, w ogóle było inaczej, wiesz, w ogóle. I to mówimy, to co nas zaskoczy. Dlaczego chcę powiedzieć? W życiu nas budują sytuacje nieprzewidywalne. Proszę Państwa, gdyby Pan Bóg spełnił nasze modlitwy i marzenia, to często powtarzam, wszyscy byśmy umarli duchowo. A życie by było nudne jak flaki z olejem. Życie by było nudne jak flaki z olejem. Co dodaje smaku naszego życia? Sytuacje nieprzewidywalne. Proszę Państwa, gdyby Pan Bóg spełniał nasze prośby, wszyscy wyszlibyśmy z każdej szkoły z samymi piątkami. Dziewczyny wszystkie by były piękne, smukłe jak Klaudia Schiffer. Wszystkie bylibyśmy szczęśliwe małżeństwa, grzeczne dzieci, wypoczynek, wszystko na godziny poukładane. Tylko w tym nie nauczylibyśmy się miłości. Umarlibyśmy i zasnęli duchowo. Najbardziej wspominamy w życiu, kiedy nam się coś nie powiodło, albo kiedy nam coś wyleciało z torów. Może to Państwu kiedyś mówiłem, jeden z moich kolegów księży opowiadał, że miał takiego solidarnego wychowawcę w szkole, który przed maturą w jednym z techników warszawskich powiedział z uczniom, pamiętajcie panowie, lewa ręka, lewy pulpit na maturze, proszę mnie przysłonić, prawa ręka, prawy pulpit, potrzebuje pomocy. I mój kolega mówi, stary, do końca matury 15 minut, a ja się trzymam tak, obiema rękami. Jedna z najpiękniejszych chwil życia w mojej szkole. Jeden pan z wyciekami na twarzy opowiadał o jakimś rejsie z żaglówką, że fala na 5 metrów, że wszystko trzeszczy, że ster się urywa, że żagle się rwą. Chwila przerwy i to były najpiękniejsze chwile mojego życia. Tam czułem smak życia, kochani. I dlatego Pan Bóg nam ciągle robi tą korektę że nam się to wymyka spod kontroli. Żebyśmy byli piękni i wspaniali. I drugi obraz, który nam daje Chrystus, z czym porównamy Królestwo Boże. Czy człowiek śpi, czy czuwa we dni i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jako. My się tego boimy. A jak to będzie? A jak to się ze mną stanie? Królestwo Boże rośnie tak, że człowiek sam nie wie, jak to Królestwo Boże rośnie. To jest proces, który jest pod kontrolą Pana Boga. Ale Chrystus mówi, pierw jest źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. A więc tutaj nam Pan Bóg pokazuje, że my wszyscy musimy przejść przez pewne okresy. Jest dziecięctwo, beztroskie, no u niektórych może mniej beztroskie, potem młodość pełna ideałów, pełna nadziei, pełna takiej nawet swego rodzaju zarozumiałości młodzieńczej, potem ślub, małżeństwo, pewne rozczarowania, też mniejsze lub większe, potem te magiczne 40 lat, kiedy człowiek zrozumie, że tak świata mocno nie zmieni, jak mu się wydawało. Dlaczego o tym mówię? Bo trzeba mieć wiele pokory, żeby się na ten proces zgodzić. Nam się naprawdę często wydaje, że moja droga będzie inna. To, co Państwu kiedyś mówiłem, przyszli do mnie młodzi ludzie podyskutować o wspólnym mieszkaniu przed ślubem, o współżyciu przed ślubem. Powiedziałem pewne argumenty, ale z nieukrywaną radością stwierdzili, że ich nie przekonałem. Ja powiedziałem, no jasne, mogłem Was nie przekonać. Chrystus też wszystkich nie przekonał. Na pewno był lepszym mówcą ode mnie. Tylko uważajcie w życiu, mówię. Uważajcie. Oni rozumiemy, co ksiądz ma na myśli, ale my jesteśmy wyjątkową parą. No to szczęść Wam Boże. To się tak wielu ludziom wydaje. Nam księżom się też wydaje, że jak mnie wyświęcą, to po prostu przewrót w Kościele będzie. To nowa era nastąpi w Kościele. Nie. Wpadamy w te same koleje. Człowiek sam nie wie jak. Oj, to już wymaga od nas wielkiej pokory. Kochani, chcemy, naprawdę mamy te odruchy, żeby wszystko kontrolować. A tu trzeba cierpliwości. Czym się przejawia ta pycha, że my chcemy mieć kontrolę? Proszę zwrócić uwagę, że nieraz w jakimś konflikcie małżeńskim żona mówi do męża, siadaj i wszystko mi proszę wyjaśnij. Wyjaśnijmy sobie wszystko. I to już jest pycha. Bo my sobie wszystkiego nie wyjaśnimy. Pewną rzecz może sobie wyjaśnimy za rok. Ja nie wiem. Ja też nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bądźmy cierpliwi. Ile razy trzeba w kłótni, w sporze powiedzieć, słuchaj stary, prześpijmy się z tym. Wrócimy do tematu za tydzień. A my chcemy, wszystko mi wyjaśnij. Siadaj, gdzie byłeś i wszystko mi wyjaśnij. A on sam nie wie, gdzie poszedł, dlaczego poszedł i po co poszedł. Trzeba być naprawdę cierpliwym i pozwolić się niektórym sprawom wymknąć nam spod kontroli. A co robić w takich sytuacjach? Wołać, usiłować i trudzić się. To, kochani, zapamiętajcie te trzy słowa. Zapamiętajmy je. Wołać, usiłować i trudzić się. Na czym polega właśnie pycha, którą Bóg chce zdemaskować przez lęk? Że my chcemy, żeby nam wszystko wychodziło. Kochani, to trudno oczywiście ująć statystycznie, ale tak można powiedzieć trochę w przenośni. Na 10 dobrych zamiarów to nam jeden wychodzi. Na 10 dobrych zamiarów to nam jeden wychodzi i trzeba się z tym zgodzić. Tak, wiele planowałem, pojechałem na jakieś rekolekcje. Nie wyszło, nie udało się. I nie powiedzieć sobie, no to już w życiu nie pojadę, bo to strata czasu. Nie. Poszedłem do spowiedzi, tak myślałem, że ta spowiedź będzie przełomowa. Nie była przełomowa. Może to i moja wina, może i księdza wina. Trzeba będzie jeszcze raz spróbować. Próbowałem spędzić jakiś czas gdzieś, spotkać się z kimś. Nie wyszło. To nic. To jest też pokora. I jeszcze jedna rzecz, kochani. Pamiętajmy, wielkie rzeczy, życie Boże w nas kosztuje. I to kosztuje dużo wysiłków. Gdyby ktoś z Was Wam powiedział, wiesz, kupiłem sobie, no po prostu fantastyczna sprawa, kupiłem sobie Rolexa, wiesz, a ile dałeś? No nie uwierzysz, 40 zł. To powiemy, no weź się uspokój, człowiek. A ludzie mówią, ty, słuchaj, zakochałam się. No jak długo się znacie? 3 tygodnie. No ale po prostu szalona miłość, wiesz, po prostu to jest ten człowiek, to jest po prostu... Za 3 miesiące się pobieramy. I my w to wierzymy. No gratuluję Ci. Rolex za 17,30. Miłość kosztuje, proszę Państwa. Miłość kosztuje. To trzeba się naprawdę z tym zmagać. Miłość to jest umiejętność rezygnowania z perfekcjonizmu. Ile się małżeństw rozpadło, bo żona myślała, że bierze sobie anioła za męża. I było rozczarowanie. Nie oczekujcie za dużo od księży. Pójdę do księdza i on mi wszystko wyjaśni. im jest Bóg. Nie, ksiądz jest człowiekiem, ksiądz się może pomylić. Ksiądz może być za płytki i za głupi na twoje problemy. My oczekujemy za dużo. Idealna rodzina. Kiedyś jeden z księży opowiadał, że spotkał taką zdruzgotaną panią. Trzeci syn jej się rozwiódł. A tak się, proszę księdza, starałam, żebyśmy byli taką super porządną rodziną, że w moim domu nie było alkoholu, w moim domu nie było papierosów, w moim domu było zawsze wszystko po katolicku. I tak miało być super, że się wszystko rozsypało. Trzeba być realistą. My zbyt szybko konsekrujemy nasze oczekiwania, że jeśli ja czegoś pragnę, to już na pewno Bóg tego pragnie. Niekoniecznie. Nawet jeśli to jest porządne. Niekoniecznie. A właśnie, moja droga, wychodzić za mąż za człowieka, który będzie musiał przeżyć wielki kryzys, żeby był zbawiony. I ty będziesz żoną człowieka, który będzie przechodził wielki kryzys. A ja myślałam, że tak będzie on zawsze punktualnie na obiad wracał i będzie mnie całował w rękę w niedzielę, kiedy będziemy szli na obiad. Nie tak. Niekoniecznie. To jest właśnie, kochani, pokora. Że my Panu Bogu dajemy gotowe scenariusze. Mówimy, ewentualnie, Boże, możesz wprowadzić kosmetyczne poprawki. Nie, On ma dla nas scenariusz. Ziarno wrzucone jest w ziemię i człowiek sam nie wie, jak ono rośnie. Skąd wziąć na to wszystko siłę i moc? Daje nam ją Bóg przez Kościół, sakramenty i Słowo Boże. Tylko to wszystko, przepraszam, wygląda tak śmiesznie. Jest Królestwo Boże jak ziarnko gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ktoś mi kiedyś przywiózł taki cenny dar z Ziemi Świętej, obrazek zafoliowany i pod folią kilka ziaren gorczycy. Jeszcze je dzisiaj oglądałem i niestety nie mam tego obrazka w wersji kilkuset, bo chętnie Państwu rozdał. Ale wiecie, jak wygląda ziarnko gorczycy? Jakby ziarnko maku pokroić plasterki. Taki jeden plasterek to jest ziarnko gorczycy. To jest coś nieprawdopodobnie małego i z tego wyrastają drzewa w wysokości 4 metrów, czyli by nam jeszcze ponad ten żyrandol czy głowę tego świętego. Z plasterka ziarnka maku. I Chrystus chce pokazać, uważajcie, bo to, od czego się zaczyna droga duchowa, jest śmieszne. Ja wam często, kochani, przypominam i sam też tę refleksję czynię, że mnóstwo rzeczy się w naszym sercu ustaliło w dzieciństwie. W dzieciństwie serce już nabiera swojej pewnej mentalności i spojrzenia na świat. Ja sobie sam, przygotowując do was dzisiejszą homilię, tak przysiadłem i zacząłem wspominać postrzeganie moje spraw bożych, kiedy miałem lat 7, 8 i 9, chodziłem na religię, podziemna salka katechetyczna w kościele, duszna. Siostra zakonna, która się starała, ale naszej chłopięcej natury to ona poskromić nie potrafiła. W kościele tłok, fałszujący organista i zmieniane takie plansze z tekstami piosenek religijnych. To wszystko, wybaczcie mi, ja tak pojmowałem, było takie słabe. A jak się poszło do kina i się inwazja potworów zaczynała, to była moc. Jak się kolega przywiózł nową płytę Deep Purple z zachodu i odkręcił to na cały regulator, Jezu, co to za była moc. Jak się komiks brało, to ten komiks to nie były takie kolorowanki kredką, że trzeba było Mojżesza pokolorować na zielono, a Izajasza na czerwono. I to nam często zostaje, że ten Kościół, że te wszystkie sprawy, to takie słabe, to co, proszę Państwa, ludzie mówią, że księdza, mój syn nie może chodzić na przygotowanie, na bierzmowanie, bo on ma angielski. Czy ksiądz rozumie, co to jest angielski? Angielski to jest moc, to jest potęga, a religia, no... Jak mu zostanie trochę czasu, to on tam może przyjdzie. Tylko, że jak sobie kilka lat temu, przepraszam, przez sentyment tego japońskiego King Konga z 72 roku wypożyczyłem i zobaczyłem, to się śmiałem, jak ja mogłem się tymi lalkami chodzącymi przed kamerą podniecać. Jak patrzę dzisiaj na różne komiksy, Tarzany, pamiętacie panowie, te wszystkie Spidermany tam przemycane z zachodu. Dzisiaj się z tego śmiejemy, a ten Izajasz, ten Jezusik, ta ostatnia wieczerza, wszystko to gdzieś w życiu ciągle jest obecne, jest jakąś potęgą. Wiecie, ktoś mi kiedyś opowiadał, że w Stanach Zjednoczonych, może nie wszędzie, ale on zauważył taką modę, że są ludzie, którzy mają potwornie wielkie samochody. Jakieś tam Cadillaki 4-litrowe, które wyciągają pewnie 300 na godzinę i oni jeżdżą prawym pasem po autostradach 40 na godzinę. Ma takiego potwornego smoka, ale on specjalnie jedzie 40 na godzinę. Otóż mi się wydaje, że Pan Bóg to jest troszeczkę ma tą mentalność. On tą całą naszą ziemię, ten potężny Bóg, trzyma w dłoni, a z drugiej strony On się posługuje ziarnami gorczycy, żeby nas zbawić. Pan Bóg się nie rozpędza. Pan Bóg nie pokazuje całej swojej mocy. On nie jest cyrkowcem ani kuglarzem. Pamiętajmy o tej mocy. A jeśli już jestem o mocy, to wrócę do tematu, który nam się też często tutaj pojawia w świętej Annie. Panowie, to nasza sprawa, żeby pokazać i paniom, i dzieciom, i młodzieży, że Królestwo Boże, choć jest, zaczyna się jak ziarno gorczycy, to jest wielka moc. To jest ogromna... Panie są od piękna. Panie są od piękna, a my jesteśmy od mocy. Bo kiedy nie ma piękna i mocy, nie ma życia. Bóg jest i piękny, i mocny, i jest jednocześnie życiem. Wielu ludzi dzisiaj nie czuje mocy w swoim sercu. Wiele kobiet nie czuje się pięknych. I wydaje im się, że żyją, a nie ma życia bez piękna i bez mocy. To ciągle czekamy impulsów, żeby ożyć choć na chwilę. Mi kiedyś jedna starsza pani opowiadała, jak trafiła do szpitala po jakimś tam zawale. Już kryzys największy minął. Pan doktor ją na poziomie ułożył w łóżku, podłączył pod te wszystkie czujniki i mówi do niej, to taka staruszka była: babciu, babcia leży tutaj grzecznie w łóżku i się babcia nie rusza, żeby się nie podklejały te czujniki. I babcia patrzy w ten telewizor. Jak ta kropka lata, to babcia żyje. Jakby się zrobiło tak zupełnie poziomo, to jest koniec. Proszę Państwa, przecież to jest genialne. Przecież ludzie żyją, jak ekran pracuje. Jak ekran gaśnie, ludzie mówią, idę spać. Ludzie, żeby ożyć, przypominają sobie, ile mają na koncie. I to ludzie mówią, przecież jak mam takiego doła, to wyciągam karty kredytowe. Jak mam takiego doła, to dzwonię do koleżanki i obgadujemy nasze otoczenie. No i teraz mam trochę życia, doładuję akumulator na 2-3 godziny. Chodzi o życie, które się rodzi właśnie, Chrystusowe, Boże życie, które się rodzi z tego ziarna gorczycy. Mamy w domu takie stare Pismo Święte, jeszcze po babci może jakieś tam przedwojenne, jakąś książeczkę do nabożeństwa, jakiś różaniec gdzieś w Częstochowie kupiony. Boże, co to jest wobec takiego... jakiegoś dobrego programu telewizyjnego, gdzie te kamery jeżdżą na tych wysięgnikach, gdzie to wszystko błyszczy, a prowadzący tak inteligentny, że wszystko wyśmieje, wszystko skomentuje i jest po prostu błyskotliwie. Co ten różańczyk? Co różańczyk? To ziarno gorczycy. I teraz jeszcze raz wrócę, powołanie, taki jest zamysł Boga, mężczyzn, żebyśmy to my pokazali, że to jest moc. Od czytania słowa, od spowiedzi, od przeżywania liturgii, że to jest moc duchowa, tak jak nam to Jan Paweł II pokazał. Nie pięścią, nie mieczem, a mocą ducha. I to jest wielki problem świata, a może bardziej Europy. To się zaczęło 200 lat temu od rewolucji przemysłowej. Synowie zostali odłączeni od mężczyzn. Synowie zostali odłączeni od mężczyzn. I Europa jest w kiepskiej kondycji właśnie z tego powodu. Między innymi z tego powodu jest w kiepskiej kondycji. Kiedyś jedna z firm wypuściła takie zabawki dla dzieci, tata, mama, lalki takie, tata, mama i dzieci. I powszechnie zobaczyli, że dzieci jak w przedszkolu się zaczynały tym bawić, to tatę odstawiały na bok. I panie wychowawczynie pytała, dlaczego tatusie odstawiasz na bok? Tatuś jest w pracy. Ale co robi? Znaczy nie wiem, tata jest w pracy. Takie zaklęcie na nieobecność ojca, nie tylko w domu, w życiu tego dziecka. Tata jest w pracy. I brak ojca zawsze... owocuje, że albo ktoś się robi taką ciepłą, kluchą mamisynkiem, albo odwrotnie, robi się twardzielem, który szuka gangu, w którym będzie się mógł rozwijać. I chodzi ciągle właśnie i słucha jakiegoś ostrego rocka, tak jak ma kroplówkę, to niektórzy mają muzykę ostrą rockową. To jest ich kroplówka na życie. Prowadzono badania socjologiczne chłopców. Jeśli miałbyś kłopoty, do kogo byś się zwrócił z pomocą? 65% powiedziało do rówieśników, 65%, bo badania nie były wyłączne. Drugie 65% powiedziało, zwróciłbym się do matki, 30%, że poszedłbym do ojca ze swoimi problemami. I to jest kryzys. I dlatego chłopcy nie wierzą w siłę Ewangelii. I dlatego potem mężczyźni nie wierzą w siłę Ewangelii. Prowadziłem teraz przygotowania przez parę dni na Ursynowie przed koronacją obrazu Matki Bożej Ursynowskiej. W kościele było 150 pań i 10 panów. I nigdy nie odzyskamy kondycji duchowej Kościoła jako wspólnoty, jeśli się to nie zmieni. I chciałbym, kończąc tę dzisiejszą refleksję, wykorzystać, że może z niektórymi z Was spotykam się ostatni raz przed wakacjami. Kochani, nie zmarnujmy wakacji. My się koncentrujemy na pracy, no praca to jest obowiązek, tak, pracować trzeba, a wakacje to tak już, kochani, paradoksalnie, trudniej jest zorganizować wakacje niż pracę. I można je łatwo przegrać, bardzo łatwo. Nie idźcie w żadne zawody wakacyjne. Pamiętam, jak mi jeden chłopak powiedział, pojechałem z kolegami w góry i odbyły się zawody, kto będzie bardziej zachodzeniem po górach. Po prostu graliśmy przed sobą, jutro Czerwone Wierchy, pojutrze Orla Perć, potem coś jeszcze. I mówi, jednego dnia stałem i lało, dzięki Ci Boże. Bo ja marzyłem o tym, tylko wstydziłem się kolegom powiedzieć, że mam ochotę wziąć parasol i połazić gdzieś samemu sobie. Niech mi nawet na głowę leci. Kochani, nie słuchaj kolegów, koleżanek, gdzie cię chcą wyciągnąć. Musisz z nami jechać, fantastycznie, musisz z nami jechać. Posłuchaj swojego serca. A może twoje serce chce, żebyś pojechał gdzieś w kąt świata, położył się na trawie i popatrzył się w gwiazdy i posłuchał ciszy. Może tego twoje serce brakuje. Nie zmarnujcie wakacji, kochani. Wakacje są wielką szansą wzrostu duchowego, co nie znaczy, że koniecznie trzeba jechać z grupą na rekolekcję. Grupa w rekolekcję może przeszkodzić w odnalezieniu Pana Boga w wakacje. Może Ci potrzeba ciszy i samotności. Nie idźmy w te gry wakacyjne, to co Państwo mówią, że potem się zaczyna to przebijanie zdjęciami, kto gdzie był i kto co widział i kto co zaliczył. Posłuchaj serca, czego ono potrzebuje. Ciszy, spokoju, może rzeczywiście pogadania ze znajomymi, popływania, pewnej refleksji, poczytania pewnych rzeczy. Dzisiaj ludzie się nawzajem zniewalają pewnym stylem spędzania wolnego czasu. Musisz koniecznie z nami jechać. I będziemy działali w trójkącie bermudzkim. Morze, basen i piwo. Boże, basen i piwo. I tak przez 2 tygodnie. I wracamy i robimy dobrą minę do złej gry, ale wypocząłem. A potem się dziwimy, że po 2 dni po urlopie już się kłócimy, aż iskry idą. I właśnie jest depresja plus agresja, plus nerwy. Że ten tynk nie został skuty do końca. To jest ciekawe, że Pismo Święte, choć tak niewiele nakazów chrystusowych zawiera, ten jednak został zapisany. Idźcie i odpocznijcie nieco. Idźcie. Nakaz. Macie iść i odpocząć nieco. Pamiętajcie, kiedyś świętej pamięci ksiądz Chowańczak powiedział nam na wykładzie, jeśli spotkacie człowieka, który ci z dumą powie, już 5 lat jak nie byłem na urlopie, to uważaj, masz przed sobą kogoś niebezpiecznego, który nie panuje nad sobą i potrafi niszczyć iść jak burza. To jest poważne, poważne. I pamiętajcie jeszcze na jedno, to co kiedyś mówiłem tutaj. Uważajcie na atak demona na serce, jak tylko wrócicie z urlopu. Bo nawet można sobie się zastanowić nad urlopem, przeżyć go dobrze, wracacie do pracy, jeszcze progu nie przekroczycie, a już słyszycie. Dobrze, że jesteś. Wszystko się wali na głowę. Stary, masz tam 40 listów na biurku, 70 maili w internecie i jutro przyjdź na 6. I my często jeszcze, żeśmy nie zdążyli opowiedzieć, gdzie byliśmy, już jesteśmy tak zdenerwowani. Po urlopie, proszę Państwa, uprzedzam sprawę. Trzeba wchodzić bardzo ostrożnie w życie, żeby nie zmarnować tego, co żeśmy zyskali. Tego Bożego odpoczynku, którego Państwu i sobie życzę. Aby nasze ziarno Boże rosło też w tym czasie, który Pan daje nam jako łaskę wypoczynku i spotkania z ludźmi i z naturą. Powstańmy.